jak tutaj czytaliśmy, chyba w piątek, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem. I tak jak Zbyszek czytał to z objawienia, mi się to przypomniało, o tym zapisywaniu przed Bogiem. Akurat jest ważna rzecz, dwie ważne rzeczy, które tu myślę dopowiedzieć, że wszystko jest zapisywane, ale to, co my wyznajemy Bogu i pokutujemy, jest wymazywane przez krew Jezusa. I jak Pismo mówi, niech słońce nie zachodzi nad waszym gniewem, jeżeli komuś się przytrafił taki gniew, to lepiej przeprosić Boga i jest wtedy to wymazane. To jest przywilej wierzącego człowieka, który ma dostęp przez wiarę do Boga. No a druga rzecz, że na sądzie takim to nie staną wierzący tutaj co z objawienia, tylko staną ludzie ze świata. Bo wierzący staniemy, ale przed Trybunałem Chrystusa. I każdy ma odebrać też nagrodę za uczynki dokonane w ciele. Tak, i raczej to jest sąd, to już jest inny rodzaj sądu. Niemniej tam też na pewno jest coś zapisane. To jest wiadomo, że jest zapisane i nie na darmo mówi Słowo Boże, że krew Jezusa wymazuje nasze grzechy, nasze winy. No i chyba jeszcze trzecią rzecz w związku z tym sądem przed Trybunałem Chrystusa, bardzo ważną, że można pozbawić się nagrody. Może ktoś być zbawiony tak jak przez ogień, co też nie jest jeszcze takie pewne, czy ktoś dotrwa do końca życia przy Chrystusie. To jest sprawa z taką wiarą minimalną, taką wiarą, która jest trochę jak pies, który wraca do wymiocin, to ja nie wiem, czy można doczekać. To jest za słaba wiara, wiara Boża, która przychodzi do człowieka, ona nie pozwala mu zostać w tym stanie, w jakim jest. I dalej jeszcze ten problem nasz, co mówimy tu o uczynkach. Uczynki pokazują też, czy ktoś jest żywy, czy martwy. I po prostu są w zborach ludzie często tacy, którzy chodzą na nabożeństwo i tak dalej. Nie są jednak narodzeni na nowo. Można pewne rzeczy robić, wykonywać. Później coraz ciężej to przychodzi i tak dalej, człowiek się męczy, gdzieś tam idzie w świat, bo tak naprawdę nie narodził się na nowo. I to jest właśnie też poważny problem. Bóg testuje nas w naszym życiu i czy zdajemy te egzaminy, czy zdajemy test. I dla wierzącego jest potwierdzeniem, że należy do Chrystusa, gdy robi coś, co nie chciałby zrobić jako człowiek, ale widzi, że Słowo Boże mówi, że tak należy zrobić. I zawsze się siebie zrobi, to ty się ciesz, że jest w tobie nowe życie. Bo fizyczny człowiek, taki naturalny człowiek nie jest w stanie takiego czegoś zrobić. On robi to, co uważa, to, co chce, tak? A Pismo mówi, żebyście nie czynili tego, co chcecie. I to jest też potwierdzenie dla nas narodzenia na nowo. To jest bardzo ważna sprawa tutaj. I ja się zgadzam z tym, co Zbyszek mówił, bardzo ważne, że wiedza jakakolwiek ma być praktyczna, ona ma służyć praktycznym rzeczom. To jak najbardziej, czytaliśmy przecież drugi list Piotra i tam poznanie miało być uzupełniane powściągliwością i tak dalej, tak? Wszystkimi tymi ważnymi cechami i nie może zostać na samym jakimś poznaniu. I teraz ja chciałbym jeszcze tutaj jeden temat taki bardzo ważny dla nas, który się wyłania teraz, to powiedzieć o rozumie. Rozum. Po co jest nam potrzebny rozum jako chrześcijanie? Jaka jest rola rozumu dla chrześcijanina? Czy może niepotrzebny? Może mamy Ducha Świętego po prostu i rozum można wziąć, wyrzucić sobie na śmietnik i się cieszyć, że po prostu kierowani jesteśmy jakimiś impulsami. Duch Święty daje nam jakieś objawienia i tak dalej. No i nie potrzebujemy rozumu. Jest taka dobra nowina, że rezultaty nowego narodzenia, tak? Rezultatem nowego narodzenia jest właśnie odnowiony rozum. My zobaczmy list do Efezjan, czwarty rozdział. List do Efezjan, czwarty rozdział i tutaj od 17 wersetu. To więc mówię i zaklinam na Pana, abyście już więcej nie postępowali, jak poganie postępują w próżności umysłu swego. Zwróćmy uwagę, człowiek nieodrodzony jest próżny w swoim umyśle, a to straszne słowo Pawła, bardzo ostre, ale tak Bóg myśli o człowieku. To znaczy, że jego czacha jest pusta, można powiedzieć, z punktu widzenia Bożego. czyli ma pustą mózgownicę, krótko mówiąc, tak można powiedzieć na polski, przetłumaczyć to też, próżny umysł, rozumiecie, nic tam nie ma. Nic nie ma do tego, żeby szukać Boga, żeby czynić dobrze. Nie ma ani jednego. Tak mówi Pismo Święte. I takimi też byliśmy my, każdy z narodzonych na nowo ludzi wcześniej. Taki był. Możesz sobie tłumaczyć, że może nie byłeś, ale lepiej się zgodzić z Bożym Słowem, co ono mówi. Dalej, mający przyćmiony umysł. Popatrzcie, to jest jakoś tu podkreślone, że widocznie to jest ważne, żeby umysł nie był przyćmiony. A tutaj jest napisane, że mają przyćmiony umysł i dalecy od życia Bożego. Przez to nie ma nawet w życiu takiego postępowania Bożego, bo nie może być, bo umysł jest przyćmiony. Przez nieświadomość, która jest w nich, czyli czyni człowiek różne rzeczy nieświadomie, idzie tak z marszu, tak, patrzy czasami, czy inni tak robią, się zastanawia człowiek, co tu zrobić, ale patrzy, sąsiad robi, tamten robi, no to ja robię na przykład, tak. I to jest takie, to jest normalne postępowanie w świecie. Inni się boją, to ja się boję, inni się cieszą, to ja się cieszę, nawet nie wiem z czego, ale się cieszę, świętują, bo inni, to ja świętuję na przykład. I tak dalej, i tak dalej. Przez zatwardziałość serca ich, popatrzcie tutaj, dalej przypisze, mając umysł przytępiony. Jak często tu się pojawia umysł, zwróćcie uwagę na to. W każdym wersecie jest umysł wymieniany. Przytępionie umysłu, tak? Oddali się rozpuście, dopuszczając się wszelkiej nieczystości z chciwością. Ale wy nie tak nauczyliście się Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o nim i w nim pouczeni zostali, gdyż prawda jest w Jezusie. Zewleczcie z siebie starego człowieka wraz z jego poprzednim postępowaniem, którego gubią zwodnicze żądze, i odnówcie się w duchu umysłu waszego. Odnowienie umysłu, tu jest sugerowane dla chrześcijanina, a obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości i świętości prawdy. Trzeba teraz też zobaczyć z Pisma, jak wielka jest Boża łaska, że żaden człowiek nie może wykonać tych dobrych rzeczy tak naprawdę. Nikt nie szuka Boga, Biblia mówi. Nawet ci faryzeusze, oni znali Biblię, ale to nie o to chodzi. Oni nie znali dobrze Starego Testamentu. Stary Testament znał dobrze Henoch, który chodził z Bogiem, znał Noe, który chodził z Bogiem, znał Izajasz, Jeremiasz, inni ludzie, którzy mimo to, że prorokowali i tak dalej, mówili: Boże, oczyść mnie, mój, jestem człowiekiem nieczystych warg. Oni wyglądali tego, co my dzisiaj mamy w Chrystusie Jezusie, i szukali usprawiedliwienia dla swojego życia, bo każdy człowiek prawy to wie, że jest nieczysty, jest niesprawiedliwy i zasługuje na piekło. Zgadzacie się z tym? Tak właśnie jest. I takie tam znajomość, że trzeba wziąć, wybrać owoc doskonały i tam siedzieć cały dzień i patrzeć na cytrynę, szukać jej wad i po pół godzinie czy po 10 godzinach odłożyć, że jednak wada jest, i jakieś tam przecedzać komara i połykać wielbłądę i takie inne, jak Pan Jezus mówił, i dodanie jeszcze do Bożego Słowa różnych rzeczy, to nie jest żadna znajomość Słowa Bożego. Dla mnie to nie jest znajomość Słowa Bożego. Ci ludzie nie mieli znajomości Słowa Bożego, bo znajomość Słowa to była taka, że ja wam dam nowe życie, ja wam dam nowe serce, ja wam dam nowego ducha, pokropię, Bóg mówi was świeżą wodą, żywą wodą. To jest znajomość, i to Jezus powiedział do Nikodema: ty jesteś nauczyciel w Izraelu i nie wiesz tego? Chcesz osiągnąć przez swoje uczynki sprawiedliwość? Chcesz wyrobić się uczynkami, żeby Bóg cię przyjął? U faryzeuszy, słuchajcie, nie chodzi tylko i u tych innych Żydów i tak dalej, czy u ludzi teraz tu w tym świecie, nie chodzi tylko o to, że nie wykonują czegoś, co znają, bo problem jest w tym, że oni nie mogą tego wykonać, i drugi problem, że oni nie rozumieją, że nie mogą, i obłuda wchodzi wtedy i sobie zastępuje się słowo i robi się takie, które się da wykonać, rozumiecie? Ja uważam to za większy problem, bo to, że faryzeusze nie umieli wykonać, to ci inni tam tacy, co mniej znali Biblię, myślicie, że oni wykonywali słowo? Ja uważam, że nie. Nie wykonywali. Nie było jakichś prostych, doskonałych ludzików, które po prostu chodziły sobie tu po ziemi, biegali tam i tak dalej, i oni byli jacyś fajni, tacy nie znali Biblii, nic i tego, i oni dobre uczynki robili. Absolutnie nie, to nie jest biblijny pogląd. Oni byli także zgubieni w swoich grzechach, po prostu nie szukali Boga. Bardzo podobnie jak ci, którzy tam sobie brali z Biblii, jakieś, wyciągali jakieś głupoty i tak dalej. I teraz mamy chwalić Boga za to, że On zrobił, On wyszedł do człowieka. To jest w Starym Testamencie zapowiedziane, a w Nowym wręcz to aż krzyczy, że ja was zmienię, ja wam dam nowe serce, dam wam nowego ducha, tak? I dam wam nowy rozum. To jest bardzo ważne dla nas, dla chrześcijanina. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że niektórzy mówią, że narodzenie na nowo to tylko odnowienie ducha. Ja się nie zgadzam z tym. To jest więcej. To jest więcej niż sobie potrafimy wyobrazić. I dzisiaj chcemy pokazać, że jeśli chodzi o nowe narodzenie, to także jest odnowienie myślenia. To jest zmiana myślenia. To jest nowy, to jest danie człowiekowi w ogóle rozumu. Czyli ta pusta mózgownica, która robiła, co mu się podobała, chodziła, gdzie chciała i tam się na wyczucie tam jakoś tam działała, po prostu po omacku, jest napełniona przez Boga rozumem po prostu. I to nie, że ty sam się napełnisz tym rozumem, bo my nie damy rady tego zrobić. Nie dacie rady, jeżeli ktoś by chciał bez nowego narodzenia się po prostu odnowić swoje myślenie i tak dalej, to jest to niemożliwe i faryzeusze są przykładem tego. Czytali Biblię, studiowali się, modlili, robili jakieś czyny swoje i nic z tego nie wyszło. Dlatego, że nie przeczytali najważniejszego. Jak Bóg nie da, to nic nie wyjdzie z tego wszystkiego. No i drugi do Koryntian tutaj, zwróćmy uwagę, trzeci rozdział, jest bardzo ważny taki tekst o odnowieniu myślenia i w ogóle o zdjęciu zasłony i o tym, jakim cudem jest nowe narodzenie właśnie w tej kwestii. Wersety od 14 do 16. Lecz umysły ich otępiały. Tu mowa o Żydach. Albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta. I uwaga, gdyż, jak pisze, w Chrystusie zostaje ona usunięta. Ma zasłonę na najważniejszą rzecz. Na łaskę Bożą, na to, że Bóg to może zrobić, co niemożliwe u ludzi jest możliwe u Boga, tak? Że bez Boga nic, bez Ducha Jego nic, nie wyjdzie po prostu. O, choćbym nawet był uczciwym człowiekiem. Słuchajcie, mój przyjaciel, jak takiego ateistę, powiedział mu, miłuj bliźniego jak siebie samego, żeby przetrenował w ciągu tygodnia. On powiedział, ja spróbuję, ja będę starał się każdego dnia i przyszedł później po dwóch czy trzech dniach, mówi, ani jednego dnia się nie udało mi wykonać tego. On był uczciwym człowiekiem po prostu. Wziął uczciwie, on zrozumiał, o co chodzi, jak siebie samego, rozumiecie? I poszedł to czynić. I nawet jednego dnia się nie udało wykonać. On to zrozumiał. Przetestował. To nie chodzi o to, że teraz na przykład tak samo w jakichś innych rzeczach, że my bez Boga byśmy dali radę coś tam robić i tak dalej. Porobisz trochę, owszem, się wystraszysz, ale później zobaczysz, co będzie dalej. Jak to będzie dalej wyglądało, tak? I teraz, czyli w Chrystusie zostaje ona usunięta, czytam 15 werset. Tak jest, aż po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu. Lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. Popatrzcie, to jest cud narodzenia na nowo, nawrócenia do Chrystusa. Jakaś zasłona zdjęta z człowieka zostaje, z jego myślenia, tak? A teraz jeszcze głębszy fragment taki, który aż, bo mówiłem, że to są takie, które krzyczą aż. Pierwszy z Kolosan, 12 werset. Pierwszy rozdział, 12 werset. I to powinno być dla wierzącego człowieka po prostu powodem do dziękowania Bogu. Dziękować Bogu za to i mieć i takie, przyjąć to zrozumienie, bo słuchajcie, Bóg daje ci nowe myślenie, rozum ci daje, ale człowiek myśli tak, ja tam byłem słaby z dodawania, z mnożenia, może ktoś tam słaby był w jakichś tańcach albo w innych tam po prostu się nie nadawał ani do tańca, ani do różańca, czy do jeszcze tam innych, jak to mówią w świecie, po prostu. I teraz mówi, no i co ja tam biedny człowiek zrobię, a co to Bóg ze mnie za pożytek będzie miał, a po co ja Bogu potrzebny, tak jak Zbyszek tu na wiorze mówił, co ja mam tu w ogóle robić i w ogóle i tak dalej, do czego ja się w ogóle nadaję. Jeżeli człowiek tak sobie myśli, to znieważa Chrystusa, dlatego że Chrystus dał ci rozum, on przyszedł, dał ci rozum, my to jeszcze przeczytamy z pierwszego listu Jana, wyraźnie jest napisane, abyśmy mogli poznawać Boga, a tutaj w Kolosan, popatrzcie, 12 werset, dziękując Ojcu, który was zdolnymi uczynił do uczestniczenia w dziedzictwie świętych w światłości. Czyli Bóg uzdolnił do tego, żeby być w Jego Królestwie, a być w Jego Królestwie to jest, że stajesz się światłością. Zgadza się? My jesteśmy już światłością. To, co możemy robić, to chować się pod korzec, gdzieś tam i tak dalej. To przez zaniedbanie, przez nieposłuszeństwo Bogu, przez lenistwo inne, albo przez głupotę, nawet bym tak powiedział, brak zrozumienia. Też tak samo może to być, że człowiek po prostu z tym swoim światłem ucieka i się chowa i jak najbardziej chce zasłaniać, ale to nic nie zrobisz i tak świecisz. To jest tak, że świecisz. I w praktyce to ma wyglądać, że oczywiście przez dobre czyny najjaśniej świecimy, ale i tak nawet jak jesteśmy jacyś tacy narodzeni na nowo ludzie, ja mówię, jeżeli są nawet w niezbyt dobrej formie, to coś tam, jakieś światło z nich idzie po prostu. Nie możemy tego sobie wytłumaczyć, ale też ludzie to widzą. To jest bardzo ciekawe. I oddziaływuje to, bo ty masz Ducha Świętego, bo jesteś Bożym dzieckiem, należysz do Boga i jesteś już jakiś inny. Nawet jeżeli sobie się wydaje ci, że do niczego się nie nadaje i w ogóle po co, co ze mnie za pożytek będzie i tak dalej. I teraz w pierwszym liście Jana, zobaczmy tutaj o tym słowie ciekawym. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 20 werset. Wiemy też, mam nadzieję, że każdy z nas wie o tym, że to w jego życiu się stało, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. O, czyli Boga nikt nie szukał, Boga nikt nie znał z ludzi, ani z nas i tak dalej, ani z innych. To Bóg sam zrobił to, że dał nam rozum, abyśmy poznali prawdziwego Boga. Abyśmy poznali między innymi, że Jezus jest Bogiem, bo dalej tak o tym pisze, wy jesteście w tym prawdziwym Bogu, w Jezusie Chrystusie. I dlatego też świadkowie Jehowy na przykład nie mogą poznać, bo się nie nawrócili do Chrystusa, zasłona jest na ich oczach i nie mogą poznać tego, chociaż intelektualnie tam próbują zgłębiać Pismo Święte, ale zasłona nie jest zdjęta, ona dopiero w Chrystusie jest zdjęta i tylko dziękować Bogu. Bóg dał ci i mi rozum, abym mógł poznawać Boga, a poznanie Boga czym jest? To nie jest intelektualna wiedza. Poznanie Boga, Bóg jest dobry na przykład dla niewdzięcznych i dla złych. Jak ty masz poznanie tego, to ty jesteś dobry dla niewdzięcznych i dla złych ludzi i to wychodzi z ciebie tak naturalnie, nie jest jakieś wyszkolone, nie jest jakieś ze strachu, nie wiadomo za co, nie dla jakichś, nie wiadomo jeszcze innych motywacji, tylko z miłości do Boga, którego poznałeś, kochasz i to nie pozwala te poznanie ci pozostać po prostu bezużytecznym. Ja wierzę, że tak to się odbywa. I teraz w Tytusa jeszcze zobaczmy. To, co mówiłem, że aż krzyczy o tej Bożej przemianie, o tym Bożym cudzie, który się staje w momencie narodzenia na nowo. Ja chcę tu was zachęcić, każdego z nas, żeby nie był taki opieszały, nie był jakiś taki po prostu przygnębiony i tak dalej. My mamy wiedzieć, co my mamy w Chrystusie i dziękować Bogu za to. I uważać, że to jest dzieło Bożej łaski, sam na to byś nie zasłużył, byłeś niegodny, nie nadawałeś się do niczego, ale Bóg wybrał cię, uzdolnił, tak? Do pięknych, wspaniałych rzeczy. I teraz trzeci rozdział Tytusa, od 3 do 5. Bo i my byliśmy niegdyś nierozumni, popatrzcie, tak pisze, Paweł o sobie mówi. Był wielki tam faryzeusz u stóp Gamaliela i jak Paweł siebie podsumowuje? Że był nierozumny. To jest ciekawe. Często wychwala się Paweł, że był strasznie wykształcony. Co prawda jego wykształcenie było tylko religijne, nie było świeckim wykształceniem i nie można tutaj go tak za to wychwalać, że był takim wielkim uczonym, bo to nieprawda. Był tylko religijnie wykształcony u stóp Gamaliela, ale on mówi, że nierozumny był. On w ogóle mówi, że wszystko, co było moją chlubą, to za gnój uważa, za nawóz po prostu. Coś śmierdzącego, nie tylko jakieś śmieci. U nas pisze śmieci, ale w oryginale jest gnój. Po prostu to jest nawóz, to jest coś śmierdzące. To nie tylko, że tam jakieś parę śmieci w domu i na szufelkę wyrzucasz na śmietnik, ale to takie cuchnące, zdechły szczur na przykład gdzieś, czy coś takiego na podłodze i to właśnie się wyrzuca i się zatyka nos jeszcze, niosąc to po prostu. Tak on sobie uważał, tak? I dalej mówi, niesforni, błądzący, poddani pożądliwości rozmaitym rozkoszom, żyjący jak w złości i zazdrości, znienawidzeni i nienawidzący siebie nawzajem. Jeżeli ktoś tak sobie dalej żyje i chodzi na nabożeństwa chrześcijańskie, to ja mam 100% pewność, że nie jest narodzony na nowo. Taki człowiek. Jeżeli żyje i patrzy, komu by tę złość okazać, kogo by ugryźć, kogo podrapać, komu naszkodzić po prostu, kogo by tu nienawidzieć, bez wroga nie może żyć po prostu i tak dalej. I tutaj Jagoda się śmieje, bo zna takiego człowieka. My tutaj dzięki tej osobie mamy tam gaśnicę i taki wiele innych pożytecznych rzeczy w tej kaplicy. Groziło nam zamknięcie tego budynku przez takiego człowieka, który szuka sobie wroga i ale to, jeśli chodzi o zbory chrześcijańskie, to jest masakra, bym wam powiedział, dlatego że czasami ci ludzie się zasiedzą, nikt ich nie ruszy i wtedy no, mogą być strasznymi szkodnikami i straszną hańbę przenoszą imieniu Chrystusa też, bo jakoś tam się przyznają do imienia Jezusa, ale przecież jak ja mogę żyć w złości i zazdrości? Od razu człowiek wierzący traci pokój. Gdy człowiek traci pokój, co robi wierzący? Boże, co się stało, tak? Tak się modlisz? Ja tak się modlę. Bóg mi pokazuje czasami, bach, jakaś twarz czyjaś, czy coś, kto mi zaszkodził, zdenerwował mnie albo coś. I co teraz robisz, Ryszard? Przebaczysz czy nie? Puścisz wolno? Jeżeli nie, no to dalej będzie brak pokoju. Żebyś czynił dobrze, oblicze twoje byłoby pogodne. A jak nie czynisz dobrze, to jesteś skwaszonym ogórkiem po prostu. Bóg tak mówił już do Kaina. To jest prawda i dlatego to trzeba mocno powiedzieć. I teraz zobaczmy czwarty werset. Tutaj. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga. Popatrzcie. Ale Bóg znowu. To nie ja coś, że ja zrozumiałem, jestem obłudnikiem, wziąłem się w garści, teraz nie będę faryzeuszem, będę uczciwy, będę zaraz, od dzisiaj zaczynam, tak? Wielu ludzi tak zaczynał John Bunyan, on, który napisał Wędrówkę Pielgrzyma i on zaczął rzeczywiście, przestał się upijać, to, tamto, ładnie się ubierał, chodził na każde nabożeństwo, ludzie mówili, jaki John Bunyan, patrzcie, święty człowiek się zrobił, a on uważał, że jest zgniły, zepsuty po prostu, nie miał pokoju, nie miał radości, nie znał Boga i wiedział, że idzie do piekła. Tak on opisuje swoje świadectwo i dlatego musimy to podkreślić. Ale Bóg, tak? Objawiła się dobroć i miłość. To się objawiło, tego człowiek nie znał, nie wiedział, co to dobroć, nie wiedział, co to miłość. Dopiero gdy Bóg okazał to dobroć i miłość, to serce stało się inne, tak? Bo dalej pisze, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia. Popatrzcie, coś niesamowitego, jaka ekspresja tutaj słów Pawła oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas, jak obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, tak? Niesamowite. I dalej pisze też na przykład o dobrych uczynkach. Mi się podoba, jak on tu pisze. Ósmy werset. Prawdziwa to mowa i chcę, abyś ty przy tym obstawał, żeby ci, którzy uwierzyli w Boga, starali się celować w dobrych uczynkach. To jest dobre i użyteczne dla ludzi. To, co było w tym poprzednim kazaniu. Ludzie mogą spojrzeć, poznać Boga, zastanowić się, czy Biblia tak mówi. Tym bardziej, jeżeli my na swoje czyny mówimy o Jezusie i o Słowie Bożym, to daje do myślenia ludziom. Na pewno, tak? I jeżeli rzeczywiście ty mi pomożesz, czy ja tobie, to rzeczywiście jest to użyteczne. To naprawdę trzeba powiedzieć, że bardzo użyteczne i my bardzo potrzebujemy tego. Ludzie w świecie tego potrzebują. Świat aż piszczy, że tak potrzebuje tego po prostu. Tak? Ale chcę oddać Bogu chwałę za to, co On zrobił. Teraz w drugim Piotra jeszcze. Drugi list Piotra. I tutaj jest mowa o prawym umyśle. Prawy umysł się nie da zdobyć samemu. Nawet nie ma szans. Nie ma szans, żeby człowiek sam powiedział, ja od dzisiaj będę miał prawy umysł. To nic nie pomoże, żeby człowiek podejmował takie decyzje. To jest rezultat narodzenia na nowo. Drugi Piotra, trzeci rozdział i wersety 1-2. List ten umiłowanie jest już drugim listem, który do was pisze, a w nich chcę przypominanie utrzymać w czujności prawe umysły wasze. Popatrzcie, Piotr do wierzących pisze, że oni mają prawe umysły. Paweł w liście do Koryntian, pierwszy rozdział 2,16 mówi, że my mamy umysł Chrystusowy. A w oryginale jest, ale my mamy rozum Chrystusa. To jest dopiero, Paweł o sobie tak mówi. Rozum Chrystusa, niesamowite. I to jest coś, co Bóg daje nam z łaski i później jest owocem działania Ducha Świętego, kształtowania nas przez Boże Słowo, że możemy mieć taki rozum jak Chrystus. To jest niesamowite po prostu, taka obietnica od Boga, ale dalej mówi jeszcze Piotr, abyście pamiętali na słowa, jakie poprzednio wypowiedzieli święci prorocy i na przykazanie Pana i Zbawiciela podane przez apostołów waszych. Przykazania to jest to, co mamy czynić. Dlatego Pan Jezus w objawieniu mówi, mam ci za zło, nie czynisz tego, nie czynisz tamtego po prostu. Uczynki swoje są do niczego, zapomniane, lekceważone po prostu. Gniew Boży ciąży. Ja się zgadzam z tym, że Bóg może sądy nad człowiekiem, nawet wierzącym zrobić, bo Piotr mówi w swoim liście, sąd zaczął się od domu Bożego, albo inne miejsca mówią, tamci byli sądzeni za nieposłuszeństwo, jakże ujdziemy my, jeżeli my zlekceważymy tak wielkie zbawienie. Tym bardziej, jeśli chodzi o zbawienie, bracia i siostry. My musimy pilnować tego, jeśli chodzi o zbawienie. Można się gdzieś tam czasami wkurzyć na coś, załamać tam i tak dalej, ale ze zbawieniem nie łączmy tego, bo jeżeli będziemy to łączyć i gdzieś tam od Boga odchodzimy i rezygnujemy, po prostu to jest tragedia. Największa tragedia, jaka może spotkać człowieka w życiu. I o to idzie walka. Jest walka o nasze dusze tutaj na tym świecie, tak? Czyli mamy pamiętać, a pamiętanie jest w głowie po prostu tu. Rozum potrzebny do tego. W Ewangelii Łukasza 24 jeszcze. Ja dzisiaj akcentuję tutaj to, co zrobił Bóg. Bo chcemy oddać Bogu chwałę. Było mowa o naszych czynach wcześniej, we wcześniejszym kazaniu i bardzo dobrze. I to ma być zachętą dla nas po prostu. Pokazanie, że Bóg nie żartuje, że to jest bardzo ważna sprawa w naszym życiu. I teraz patrzymy, Bóg dał nam rozum, właśnie myśli po to, żebyśmy mogli też stosować słowo w codziennym życiu. Żebyśmy mogli poznawać Boga. I tutaj ci uczniowie, co szli do Emaus i Pan Jezus z nimi rozmawia, i 24, to już w ogóle tutaj jest apostołom ukazanie się, sorry, przesadziłem. 24 rozdział, to jest, już jest w Wieczerniku z apostołami też, z uczniami. I Pan Jezus mówi, 45 werset mówi, wtedy otworzył im umysły, aby mogli zrozumieć Pisma. To jest bardzo ciekawe, to co tu czytamy, że Jezus widział konieczność otworzenia umysłu. Pan Jezus nie chciał, żeby oni tylko mieli emocje. Zobaczyć zmartwychwstałego Chrystusa, ktoś powie i umrzeć, albo nie wiem, albo to już będzie wielki cud i już mi nic więcej w życiu nie potrzeba. Mylisz się, potrzeba ci. Potrzeba ci przydawać do wiary poznanie, cnotę i tak dalej, tam po kolei wszystkie rzeczy. Potrzeba ci wzrastać we władzach poznawczych, w ćwiczeniach duchowych. Ty musisz wzrastać i nie pomoże ci jedno jakieś wielkie przeżycie. I Pan Jezus nie nastawiał się tutaj dla nich na przeżycie. On uważał, że bardzo ważne jest ich myślenie. I otworzył im umysły i skierował od razu do Pisma. Popatrzcie, to się wiąże. Umysł nie sam hulejący sobie w wyobraźni, dowolnie interpretujący Biblię i tak dalej, jakieś głupoty tam robiący jakieś nad Biblią, tylko umysł, który rozumie Pisma, rozumie Słowo Boże. I Bóg dał to apostołom, ja wierzę, że daje tak samo no, człowiekowi narodzonemu na nowo. Daje to i chce, żeby było używane przez każdego z nas. I na koniec jeszcze weźmiemy w Ewangelii Mateusza 13 rozdział, jeden werset, 13 rozdział Ewangelii Mateusza i tutaj jest 19 werset. Tak. Chodzi o wyjaśnienie podobieństwa o siewcy. Pan Jezus mówi, ci tacy posiani na drogę, tak? Posiany na drogę. Mówi tak, do każdego, kto słucha słowa o królestwie i nie rozumie, przychodzi zły i porywa to, co zasiano w jego sercu, to jest ten, kto jest posiany na drogę. Bardzo ciekawie, brak zrozumienia Bożego Słowa powoduje, że ono jest wybrane przez szatana i nie ma żadnego pożytku wtedy człowiek z tego. Czyli tak ważny jest rozum, tak? Czyli dzisiaj już akcentujemy to, w oczach Bożych widzimy chyba wyraźnie niewierzący, pusta czaszka i tak dalej, goniący za byle czym i tak, w ogóle nie szukający Boga i w ogóle myśli rozkołatane i tak dalej, jeśli chodzi o duchowe rzeczy, wierzący rozum, by poznać Boga dostał od Boga, dostał za darmo uzdolniony przez Boga po prostu, tutaj otworzony umysł, żeby rozumieć Pisma i czy to nieprawda w naszych świadectwach, zobaczcie w swoim życiu. Czytałeś kiedyś Biblię przed nawróceniem? Ja czytałem, niewiele tam zrozumiałem. W kościele czytano różne przypowieści, to myślę, czemu to tak? A czemu to tak pisze? Bo ksiądz i tak mówił na inny temat niż czytał. Przeczytał coś i gadał tam na jakiś inny temat, ale ja czasami się zastanawiałem, jako taki intelektualista z wioski Stożne, tak? Że dlaczego to tak? Dlaczego to on pochwalił nieuczciwego zarządcę, że przebiegle postąpił? No dlaczego, jak przebiegle i tu pochwalił, albo jakieś inne rzeczy, nie rozumiałem Słowa Bożego. I ono nie miało wpływu na moje życie. Dopiero gdy Duch Święty dotknął, otworzył mi chwałę Chrystusa, pokazał w Słowie Bożym, to ja wtedy mogłem zobaczyć i coś tam zacząć rozumieć. Bo wcześniej to było zakryte i nie dało się tego zrozumieć. Także teraz powstańmy, uwielbimy Boga za to, że On dał nam ten rozum.